Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. Witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze dzisiejsze tematy od tego chyba najgłośniejszego, jeżeli chodzi również o kontrowersje, dlatego że sprawa aborcji, sprawa protestu kobiet, sprawa tutaj jakiegoś zamieszania w samej koalicji, ewentualnego może rozpadu, jest bardzo gorąca w tym tygodniu. Wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił we wtorek, że w tej kadencji Sejmu jest szansa na przegłosowanie tylko jednego projektu w sprawie aborcji. Nadmienił, że tego, który zgłosiła Trzecia Droga, i tutaj chodzi między innymi o powrót do przepisów sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku i rozpisanie referendum w sprawie aborcji. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał w tym tygodniu też, że rozpad koalicji jest mniej kosztowny niż utrata wyborców, a z kolei Szymon Hołownia mówi, że nie ma kryzysu w koalicji rządzącej, ale koalicja ma poważny kryzys w opowiadaniu o sobie samej, w komunikowaniu siebie, czyli Szymon Hołownia tutaj tak bardziej dyplomatycznie tego wszystkiego chciał wybrnąć. Mamy tutaj oczywiście osobę Marty Lempart, zostanie ukarana za przekleństwa użyte przed parlamentem, więc takie małe zamieszanie z tego się zrobiło na pewno.
Tak, w tej ostatniej sprawie ja sam zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji z pytaniem, czy wobec któregoś z uczestników tego zgromadzenia zostało wszczęte postępowanie z artykułu 141 kodeksu wykroczeń, który właśnie mówi między innymi o używaniu wulgarnych słów publicznie. No i dostałem taką odpowiedź, że owszem, takie postępowanie jest prowadzone, a osoba, która używała takich wyrażeń, została o tym powiadomiona bezpośrednio po zgromadzeniu przez funkcjonariuszy. Natomiast z tych innych rzeczy, o których pan powiedział, ważnych, wydaje mi się, że najistotniejsze jest to stwierdzenie takie może trochę enigmatyczne, ale jednak dosyć daleko posunięte stwierdzenie Władysława Kosiniaka-Kamysza, a mianowicie to, że ważniejsza, że mniej bolesny jest rozpad koalicji niż utrata wyborców. Bo oczywiście potraktujmy to jako pewnego rodzaju retorykę polityczną, ale mimo wszystko no to pokazuje jednak, że Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił pójść ostrym kursem, no bo co on chce przez to powiedzieć, że jeżeli jakieś sprawy dotyczące tych najbardziej podstawowych kwestii, kwestii ideowych, ważnych dla PSL-u, dla jego części, przynajmniej jego działaczy i dla wyborców PSL, jeżeli te sprawy zostaną postawione na ostrzu noża, no to najprawdopodobniej będzie koniec koalicji. I to jest pierwsze chyba tak mocne stwierdzenie, a też trzeba powiedzieć, że Władysław Kosiniak-Kamysz mocno się w ostatnim czasie zaktywizował. Myśmy tutaj przecież o nim i o jego postawie mówili w tym programie wielokrotnie w przeszłości. I ja na ogół mówiłem, że Władysław Kosiniak-Kamysz zniknął, że go nie ma, że nie zajął stanowiska w najważniejszych sprawach, właśnie takich, gdzie mogliby oczekiwać wyborcy PSL-u, że PSL jako partia w gruncie rzeczy konserwatywna odezwie się, zabierze głos. No i zdaje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz wreszcie zaczął rozumieć, że musi bronić swojej odrębności i swojej tożsamości politycznej, bo inaczej również rozleci mu się partia albo zostanie wysadzony z siodła. I to nawet nie dlatego, że tak wielu działaczy PSL-u jest idealistami, chociaż ja myślę, że oni, część przynajmniej w tych sprawach zasadniczych bardzo, takich jak aborcja, ma poglądy, no jednak szczerze wyraża te poglądy konserwatywne, ale dlatego, że ci działacze widzą, że wszystko szło w kierunku kompletnej marginalizacji PSL-u, który musi dbać o pewną swoją odrębną tożsamość, bo między innymi na tym buduje również swoje poparcie w wyborach samorządowych, w których na ogół udaje mu się utrzymać ten istotny stan posiadania. No i to właśnie zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz robić. A do tego dołóżmy jeszcze właśnie Martę Lempart, która myślę, że nawet zadziałała na korzyść Władysława Kosiniaka-Kamysza tym swoim bardzo agresywnym, chamskim wystąpieniem, no bo takie trzeba po prostu określić. Tam był zresztą taki bardzo zabawny epizod, nie wiem, czy czytali gdzieś o nim słuchacze Polskiego Radia Chicago 1030, ale tak się złożyło, że przez ten tłum zgromadzony przed Sejmem, tłum protestujących kobiet, przechodził akurat w trakcie tego protestu dziennikarz, no do niedawna Gazety Wyborczej, a od niedawna dziennikarz Newsweeka, pan Jacek Gądek, który trochę zewnętrznie przypomina Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i jak on przechodził przez ten tłum, to w tym tłumie zaczęły się rozlegać okrzyki pod jego adresem, ale jako właśnie Władysława Kosiniaka-Kamysza. I nawet Marta Lempart ze sceny tam zaczęła krzyczeć, że jest tu podobno Władysław Kosiniak-Kamysz, przyszedł prowokować. No więc okazuje się, że dziennikarz Newsweeka został wzięty za prezesa PSL-u. Zabawna historia. Ale Marta Lempart w niczym tutaj nikomu nie pomaga. Ja dzisiaj przeprowadzałem wywiad na kanał Super Ring, wywiad w najbliższą sobotę, czyli jutro, więc zapraszam od razu, z panią poseł Pauliną Matysiak. No i ona, mimo że jest zwolenniczką zdecydowanej liberalizacji prawa aborcyjnego, no jest w końcu posłanką lewicy, więc to też nie jest zaskakujące, no ale powiedziała, że no w takiej formie niczego się nie uzgodni i nikogo się do niczego nie przekona. Więc tutaj Marta Lempart raczej niedźwiedzią przysługę wyświadczyła tym, którzy są zwolennikami liberalizacji. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której może warto powiedzieć, to jest ta propozycja PSL-u dotycząca przywrócenia poprzedniego stanu. Sondaże, które są przeprowadzane co jakiś czas, jaka jest opinia Polaków na temat prawa antyaborcyjnego, pokazują, że jest dosyć dużo zwolenników właśnie przywrócenia stanu poprzedniego. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jeszcze jest możliwe, no bo to przywrócenie stanu poprzedniego oznaczałoby niejako skasowanie przecież wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No więc to nie jest takie proste. Ja mam duże wątpliwości, czy to w ogóle można zrobić ustawą. No i oczywiście jest też tak, że w tej chwili są dosyć rozognione grupy po obu stronach. Z jednej strony ci, którzy chcą radykalnej liberalizacji i to, przeciwko czemu protestowała, czy przy okazji czego protestowała pani Lempart, czyli dekryminalizacja pomocy przy aborcji, no to jest jeden właśnie z elementów tej liberalizacji, a z drugiej strony są tacy, którzy chcą w ogóle całkowitego zakazu i te grupy mam wrażenie, że są dużo bardziej zradykalizowane właśnie niż to było w przeszłości. No więc nie wiem, czy ta propozycja Władysława Kosiniaka-Kamysza po pierwsze jest realna i po drugie, czy ona nie jest po prostu spóźniona.
A my przechodzimy do naszego kolejnego tematu. Temat też, który powraca, temat odwołania Marka Magierowskiego, naszego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Ten temat powraca, ale teraz powraca pieniężnie, dlatego że dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że niedawno wpłynęła do MSZ propozycja porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy. I ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w tej propozycji ujął kwotę, którą resort miałby mu wypłacić. I tutaj się mówi, że to około 350 tysięcy złotych plus 137 tysięcy dolarów, czyli można to przeliczyć, to kwota pewnie około miliona polskich złotych. Do tego odniósł się MSZ, odniósł się Radosław Sikorski, który ponowił wniosek o odwołanie Marka Magierowskiego i napisał na Twitterze: w związku ze skandalicznym żądaniem ambasadora wobec Skarbu Państwa o nienależną rekompensatę w wysokości prawie miliona złotych, ponawiam mój wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o jego odwołanie z placówki w Waszyngtonie. I tutaj też zrobiło nam się oczywiście zamieszanie, a to wszystko w związku ze zmianą władzy.
Ja bym przede wszystkim odesłał słuchaczy do bardzo ciekawego tekstu na Onecie Witolda Jurasza, który może nie tyle wziął pana ambasadora Magierowskiego w obronę, co raczej pokazał, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie w bardzo obcesowy sposób traktowało pracowników służby dyplomatycznej, w tym tych najważniejszych funkcyjnych, czyli właśnie ambasadorów czy konsulów. No i że Marek Magierowski, zdaniem Witolda Jurasza, być może w tej praktyce, bardzo złej jego zdaniem, zrobi wreszcie pewien wyłom. No bo oczywiście ja rozumiem, że w pierwszym odruchu, jak ktoś słyszy o tym, to myśli sobie, o jak to tutaj milion złotych, a przecież władza może odwołać. No więc to właśnie nie jest takie do końca oczywiste, dlatego że w ogóle skąd się wzięło to żądanie Marka Magierowskiego? No wzięło się stąd, że zwyczajowo kadencja ambasadora na placówce to są 4 lata. Marek Magierowski zostaje odwołany przed tym czasem, więc on sobie wyliczył, ile by zarobił pieniędzy, gdyby był na tym stanowisku do końca. No i można oczywiście znów podejść do tego tak, że no ale przecież tutaj nie chodzi o zarobki, no tylko że to również jest praca jednak. I jeszcze gdyby można było Markowi Magierowskiemu postawić jakieś merytoryczne zarzuty, na przykład, że on sabotował nowych rządzących, będąc na tym stanowisku, no tylko że takie zarzuty się pod jego adresem w ogóle nie pojawiają. Jeżeli on został odwołany do kraju, czyli de facto zdjęty z placówki, no to tylko dlatego, że był ambasadorem powołanym przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i rząd PiS. To jest jedyny powód. Tam nie ma naprawdę żadnych innych zastrzeżeń. Marek Magierowski był na 3 placówkach i na wszystkich, no ja bym powiedział, że dobrze lub bardzo dobrze reprezentował Rzeczpospolitą. Nawet anegdotycznie można powiedzieć, że wielkie wrażenie robiło choćby to, że będąc w Izraelu nauczył się błyskawicznie hebrajskiego i był w stanie w imieniu Rzeczypospolitej występować na przykład w telewizji, w programach telewizyjnych, mówiąc właśnie po hebrajsku. On w ogóle jest zresztą bardzo zdolny językowo i zna bardzo wiele języków, mówi też świetnie po hiszpańsku, no oczywiście po angielsku, a wiem to również dlatego, że Marek Magierowski jest moim byłym kolegą z redakcji, bo przecież kiedy ja przychodziłem do redakcji, do Rzeczy, to Marek Magierowski tam pracował jeszcze przez jakiś czas, potem właśnie przeniósł się najpierw do kancelarii pana prezydenta, no potem do dyplomacji. Także to jego żądanie, chociaż może brzmieć na pierwszy rzut oka skandalicznie, myślę, że tę emocję właśnie próbuje wykorzystywać pan minister Sikorski, tę naturalną emocję, która się pojawia u ludzi, to przy bliższym przyjrzeniu się, no jest to bardziej zniuansowana sprawa jednak. Jak to się skończy, nie wiem. Być może rzeczywiście będziemy mieli wyłom, to znaczy być może Marek Magierowski będzie pierwszym pracownikiem służby dyplomatycznej, który w takiej sytuacji zdecyduje się po prostu pójść do sądu i walczyć o swoje pieniądze. No i ja powiem szczerze, nie potępiałbym go za to. Znaczy, uważam, że w sytuacji, kiedy mamy profesjonalnego, naprawdę profesjonalnego dyplomatę, który z czysto politycznych powodów zostaje zwolniony ze stanowiska przed tym zwyczajowym czasem upływu kadencji, no to taki człowiek ma prawo walczyć również o swoje pieniądze, bo bycie ambasadorem to jest oczywiście służba, ale to również jest praca.
A my przechodzimy do naszego kolejnego tematu. Przechodzimy do tematu sejmowego. Sejm RP w środę po południu przyjął 2 ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny. Nową ustawę OTK i ustawę z przepisami wprowadzającymi zmiany. Obie ustawy oczywiście trafiają teraz do Senatu, później do prezydenta. W tej sprawie krótki komentarz dał Jarosław Kaczyński. Ja tutaj zacytuję Jarosława Kaczyńskiego. To jest próba po prostu zniesienia Trybunału Konstytucyjnego. Bo po co jest Trybunał? Po to, aby kontrolować większość sejmową, ale oni wprowadzili zasadę, że ta większość może zmieniać każdą decyzję Trybunału, co jest w praktyce zniesieniem TK, powiedział lider PiS. W ocenie Kaczyńskiego koalicja chce dokonać gruntownej reformy, aby nie mieć żadnych ograniczeń. I jeszcze dodał na koniec, że wierzy, że prezydent zawetuje obydwie ustawy.
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent tych ustaw nie podpisze. Natomiast no jest pytanie, po co one zostały w takim razie uchwalone? No pewnie po to, żeby pokazać właśnie, że pan prezydent nie będzie chciał ich podpisać. Tylko że pamiętajmy, że propozycje, które dotyczyły Trybunału Konstytucyjnego, i które miały jakąś szansę, czyli dawały jakąś nadzieję, że coś się może stać, te propozycje zakładały porozumienie, szersze porozumienie, czyli tak zwany kompromis konstytucyjny. To oczywiście miało też dotyczyć Sądu Najwyższego, miało też dotyczyć Krajowej Rady Sądownictwa, ale także Trybunału Konstytucyjnego. No tutaj mamy zupełnie inną sytuację, to znaczy mamy ustawy, które nie wprowadzają żadnego kompromisu, nie są uzgodnione ani ze środowiskiem pana prezydenta, ani z opozycją, natomiast zakładają, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uchwalone z tymi tak zwanymi sędziami dublerami w składzie po prostu przestają być ważne. No, ja jakby nie mogę w 100% się sprzeciwić temu podejściu, dlatego że rzeczywiście ci sędziowie zostali wybrani w grudniu 2015 roku niezgodnie z konstytucją, ale nie można orzeczeń Trybunału tak po prostu kasować ustawą. No tutaj Jarosław Kaczyński ma z kolei rację, mówiąc, że to nie Sejm jest od tego, żeby kasować dowolne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więc mamy tutaj klincz, a skoro mamy klincz, to jedynym sposobem wyjścia z takiego klinczu, również prawnego przecież, byłoby uzgodnienie pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi. Tutaj nie mamy takiego uzgodnienia pomiędzy wszystkimi siłami, mamy ustawy wymyślone i uchwalone tylko przez rządzącą większość, czyli tak naprawdę nie zbliża nas to w żaden sposób do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, w którym przecież Polska się cały czas znajduje, nie zapominajmy o tym.
I na koniec naszego programu mamy jeszcze taki bonus. Wracamy do unijnego systemu ETS2, o którym wielokrotnie już zresztą na naszej antenie rozmawialiśmy z panem redaktorem. A wracamy do tego tematu dlatego, że pojawiły się pierwsze szacunki i słyszymy, że rząd pracuje nad wdrożeniem dyrektywy. I tutaj mowa, panie Łukaszu, jest chyba o wzroście ceny litra paliwa 40-50 groszy, a jak również 40% wzrost ogrzewania, więc to są bardzo duże liczby.
Tak, to są dane, które opublikowała dzisiejsza Rzeczpospolita, zresztą na pierwszej stronie zapowiadając ten temat i bardzo dobrze, bo to w ogóle powinien być moim zdaniem nie tylko dzisiaj, ale też w ogóle w nadchodzących miesiącach jeden z pierwszych czołowych tematów. Natomiast on oczywiście zginął mimo tej jedynki w Rzeczpospolitej, zginął wśród innych, wielu innych tematów, mniej moim zdaniem ważnych, natomiast to pokazuje skalę uderzenia finansowego, jakim będzie za chwilę już, bo to przecież mówimy o sytuacji za 3 lata, będzie nawet niecałe, będzie polityka klimatyczna. System ETS2, przypomnę, to jest objęcie uprawnieniami do emisji całego transportu i mieszkalnictwa w sensie ogrzewania wody, ogrzewania mieszkań i tak dalej. Więc te szacunki, które tutaj widzimy, to co pan powiedział, czyli 40-50 groszy dodatkowo na litrze paliwa, bo to tak naprawdę będzie taki jakby dodatkowy podatek, to tylko dotyczy sytuacji, kiedy cena uprawnienia trzyma się do pułapu 45 euro za tonę. To jest pułap, który ma być zapewniony teoretycznie do 2030 roku przez Komisję Europejską, ale potem nastąpi całkowite uwolnienie tych cen, a wiemy po pierwszym systemie ETS, że uprawnienia, którymi przecież handluje się na giełdzie, potrafią bardzo zdrożeć skokowo. Były momenty, kiedy ich cena sięgała nawet 100 euro za tonę, natomiast w wypadku tego ETS-2 ta cena podobno, takie są też wyliczenia, o których jest dzisiaj mowa, może około roku 2035 sięgnąć i 200 euro za tonę. No to teraz łatwo sobie przeliczyć. Jeżeli mamy wzrost o 50 groszy na litrze paliwa przy cenie 45 euro, no to przy cenie powiedzmy 4-krotnie większej będziemy mieli 2 złote dodatkowo na litrze paliwa. No to są już skutki ekonomiczne druzgocące dla całej gospodarki i to, co dla mnie jest w tym wszystkim najbardziej porażające, to fakt, że rząd po prostu komunikuje, że no tak, pracujemy nad wdrożeniem dyrektywy, tak jakby tutaj chodziło, no nie wiem, o jakąś normalizację długości kabla do wentylatora czy coś takiego. A tutaj chodzi o coś, co potężnie, naprawdę potężnie uderzy w nasze kieszenie i w naszą gospodarkę. I mówi się o tym tak, jakby to było coś zupełnie obojętnego.
W naszym programie to już wszystko. Jak zawsze wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy na pana portale społecznościowe, panie Łukaszu, czyli tak, tutaj Instagram, jeżeli chodzi o takie rzeczy lżejsze, między innymi z pana podróży, z pana ostatniego urlopu, Super Ring, Super Express, o tym pan wspominał, sobotni, ale przede wszystkim pana kanał na YouTubie i konto na Twitterze, czyli X.
Oczywiście jak zwykle zapraszam i zachęcam, tak jak powiedziałem w sobotę mój wywiad z panią poseł Pauliną Matysiak na kanale Super Ring. Zapraszam również, myślę, że to może być ciekawe, na najnowszą rozmowę niekontrolowaną na moim własnym kanale, gdzie gościem jest Maciej Pieczyński, mój redakcyjny kolega, a przy okazji ukrainista, rusycysta z Uniwersytetu Szczecińskiego i to najważniejsze, autor książki Nie ma innej Rosji. A rozmawiamy o tym właśnie, jaka Rosja jest i dlaczego ona się nie może zmienić oraz czy Rosja jest ostoją konserwatyzmu na świecie. Ja myślę, że bardzo ciekawy temat, więc zachęcam do obejrzenia tej rozmowy.
A my dziękujemy panie redaktorze jak zawsze za nasze spotkanie. Życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Również miłego weekendu dla pana i dla państwa. Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.